Samorządowy Piątek, Radia Gdańsk.
13,5 minuty po godzinie 9 w naszym studiu goście. Paweł Lisowski, starosta słupski.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Leszek Waszkiewicz, starosta bytowski. Dzień dobry,
panie starosta. Słuchaczy Radia Gdańsk.
I kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Słupska, Adam Treder. Miał być pan wicestarosta Edmund Głąbieski z Lęborka, ale odwołał wczoraj. Powiedział, że nie może dojechać w związku z tym w zastępstwie, ale na równoprawnych zasadach. Także proszę się tutaj nie obawiać, że będzie inaczej. Dzień dobry, witam serdecznie. Samorządowy Piątek dziś ze studia w Słupsku. Panowie, komitety już zarejestrowane, rozumiem. Wszyscy już bezpieczni, możecie teraz się zająć kampanią wyborczą, tak? Czy coś jest nie tak?
Dokładnie jest tak, jak pan redaktor mówi.
Zarejestrowani.
Komitety porejestrowane, kandydat na prezydenta zarejestrowany.
Starostwo?
W powiecie słupskim również. Komitet zarejestrowany, pełne silne listy kandydatów. Jesteśmy przygotowani do kampanii wyborczej.
No dobrze, a ta kampania to bardziej w sieci, czy bo tak zwróciłem uwagę, że kandydaci teraz w zasadzie, mam wrażenie, skupiają się na tej kampanii w social mediach. Nowe zdjęcia, nowe garsonki, nowe garnitury, nowe okulary. Trochę dużo wizerunku, a trochę mniej propozycji. Zgadzacie się z tym, czy nie?
No my w powiecie bytowskim tak rozpoczęliśmy kampanię, ale teraz wracamy też do tych tradycyjnych metod, czyli do spotkań z wyborcami, do plakatów, do banerów, więc wszystkimi sposobami chcemy dotrzeć do naszych wyborców, zwłaszcza, że wystawiamy kandydatów do Rady Powiatu Bytowskiego, do Rady Gminy w Miastku, w Bytowie oraz kandydatów na burmistrza Bytowa i Miastka.
No właśnie, bo w Bytowie to tam taki ścisk, bo odchodzi burmistrz Ryszard Sylka, już nie będzie kandydował, 7 kandydatów. Leszek Waszkiewicz, to takiego chyba ścisku jeszcze w wyborach na burmistrza Bytowa to nie było od zawsze.
No ja nie pamiętam, a jestem związany z samorządem od 30 lat i nie pamiętam, żeby było 7 kandydatów na burmistrza. Rzeczywiście jest ich dużo od lewa do prawa. Tylko jest jeden komitet partyjny, pozostałe to są komitety lokalne, więc wybór jest szeroki. Zobaczymy, jaki będzie wybór mieszkańców miasta.
No bardzo dużo, 7 osób?
Tak, po burmistrzu Sylce to naprawdę trudno objąć tą funkcję, bo 18 lat ją sprawował, dużo dobrego w tym czasie się zadziało w Bytowie, więc, ale nasz komitet, wspólnota samorządowa ma również bardzo dobrego kandydata, Pawła Dykiera, który na tych solidnych podstawach zbudowanych przez burmistrza Sylkę chce przedstawiać nowe rozwiązania.
No ale łatwo nie będzie miał, bo ma 6 kontrkandydatów.
Nie będzie łatwo.
Też łatwo nie będzie miał Adam Treder. Trójka kontrkandydatów, urzędująca prezydent, kandydat Platformy Obywatelskiej i kandydat niezależny też. To panu też nie będzie łatwo.
Nikt nie powiedział, że kampania będzie łatwa. Każda kampania toczy się ze swoimi prawami. Ja jestem gotowy o to, żeby powalczyć o tą prezydenturę. Jesteśmy gotowi. To tak jak pan redaktor pytał, oczywiście robimy, jeżeli chodzi o kampanię, to robimy działania mieszane. Oczywiście podążamy za nowościami technicznymi, czyli social media jak najbardziej, ale przede wszystkim tradycyjne metody, ulotki w rękę, spotkanie na mieście z mieszkańcami, ulotki do skrzynek, żeby jak najszerszy grono mieszkańców się zapoznał z naszą ofertą wyborczą i z czym idziemy w tych wyborach i co chcemy zaprezentować mieszkańcom miasta Słupska.
Powiat Słupski, jeden z największych w północnej Polsce. Paweł Lisowski, to kilometry do przejechania?
Tak, rzeczywiście tak. Wracając do pytania pana redaktora, należy stwierdzić, że ta kampania w dużej mierze przeniosła się do mediów społecznościowych. No w powiecie słupskim zarejestrowanych do Rady Powiatu jest aż 5 komitetów, więc tych kandydatów będzie naprawdę sporo. No i widać tą aktywność, widać te zmienione zdjęcia profilowe, propozycje, plakaty. Natomiast mnie osobiście...
Nowe wybory, nowa ja. Albo nowy ja.
Mnie osobiście najbardziej cieszą właśnie te bezpośrednie spotkania z mieszkańcami. Miałem ostatnią okazję pojeździć po zebraniach wiejskich w gminie, z której pochodzę, w gminie Kępice, ale również spotkać się z mieszkańcami we wsiach na terenie gminy Kobylnica i to są taka sól kampanii wyborczej, bo można przedstawić swoje propozycje, można pochwalić się tym, co się zrealizowało w ostatniej kadencji, ale przede wszystkim można uzyskać tą taką informację zwrotną. I to jest, to takie spotkania są najbardziej no, wartościowe.
A to rzeczywiście tak jest i tak to działa, ta amerykańska metoda, że jak się uściśnie 100 dłoni, to tam 10 głosów można sobie doliczyć do wyniku wyborczego, panie starosto?
No trzeba mieć na pewno odwagę, żeby pójść do ludzi.
A spotykają was rzeczy niemiłe w kampanii?
Spotykają.
Ale to są takie pretensje o jakiś brak działań, czy bardziej osobiste pretensje, jak to wygląda?
Różnie to bywa, bo różne ludzie mają problemy, tak? Niektórzy są jakoś mocno nastawieni negatywnie z natury, można powiedzieć.
Ale to jest kwestia kolorów partyjnych, czy nie?
Nie. Myślę, że nie. Że to czasami są osoby, które mają o wszystko pretensje i czy przyjdzie kandydat z tej, czy z innej partii, czy z jakiegoś lokalnego ugrupowania, to i tak spotka się z jakimś niemiłym odzewem. Ale to jest mniejszość. Zdecydowanie ludzie chcą rozmawiać, chcą się spotykać. Pytaliśmy o nasze propozycje. Pod wpływem wypowiedzi ludzi zmienialiśmy też nasz program wyborczy.
Czy jest jakiś realny wpływ?
Jest, naprawdę jest i myślę, że ci kandydaci, którzy poszli do ludzi, którzy rozmawiają z nimi, mają większe szanse w wyborach. Samo zaistnienie w mediach społecznościowych nie wystarczy.
I powiat słupski, i powiat bytowski to są powiaty też rolnicze. Dzisiaj Komisja Europejska ma przedstawić zmodyfikowane propozycje, jeżeli chodzi o Zielony Ład. Między innymi dotyczyć to ma ugorowania, czy pomocy w zminimalizowaniu nadwyżki zbóż. Czy to jest duży problem? Bo były i protesty w Bytowie, i w okolicach Chojnic, i w Słupsku. Czy to jest w ogóle temat, który się pojawia w kampanii samorządowej, czy nie? Czy to jest kompletnie osobny temat i to się nie łączy?
W powiecie bytowskim raczej jest to osobny temat, nie łączy się. Rzeczywiście były dwa potężne strajki rolnicze, były blokowane miasto, ale też przyjąłem postulaty od rolników, obdarzyli mnie rolnicy zaufaniem, przekazałem te postulaty pani wojewodzie, która jest przedstawicielem rządu i następnego dnia trafiły one do ministra rolnictwa. Więc traktujemy to wszystko bardzo poważnie, chociaż jako samorządowcy nie mamy dużego wpływu na...
Ale z drugiej strony jest pan przedstawicielem Platformy Obywatelskiej, starosta Paweł Lisowski jest związany z PSL-em, czyli jesteście jakby też trochę przedstawicielami tej ekipy rządzącej w terenie.
Tak, dlatego rzeczywiście przyjąłem te od rolników te ich postulaty i przekazałem poprzez wojewodę do ministra rolnictwa.
Paweł Lisowski?
Ja podobnie. No, mam wielu znajomych rolników, którzy działają od wielu lat. Jestem z nimi, można powiedzieć, w stałym kontakcie i przekazują mi te swoje postulaty. I tam, gdzie ja mam możliwość z kolei przekazania tych postulatów nieco wyżej, to staram się to czynić i to robię. Natomiast, jak powiedział tutaj starosta Leszek Waszkiewicz, no rzeczywiście są to kompetencje, które nie należą do samorządów lokalnych. To są kwestie, które wymagają rozwiązań wręcz na szczeblu Komisji Europejskiej. Więc no nie jest to głównym tematem kampanii, aczkolwiek z naszego punktu widzenia no również są to sprawy istotne i ważne. I to, co możemy zrobić, to jesteśmy tutaj pośrednikami, przekazujemy sprawy rolników, czy do wojewody pomorskiej, czy do swoich gremiów tutaj partyjnych.
Ale w wyborach październikowych, tej kampanii wyborczej parlamentarnej, pojawiały się takie postulaty, żeby finansowanie samorządów zmienić, zmodyfikować, no bo były zmiany w przepisach podatkowych. Samorządy miały trochę niższe wpływy, które potem miały być równoważone przez różnego rodzaju programy rządowe. A Adam Treder, Prawo i Sprawiedliwość, to czego pan się spodziewa jako ewentualny przyszły prezydent Słupska, jeżeli chodzi o zmiany w finansowaniu samorządów?
Jeżeli chodzi o finansowanie, jeżeli chodzi o subwencję ogólną, to bym się raczej nie obawiał o te kwestie, że te środki nie trafią do
budżetu. No ale gdzieś tam z tyłu pamiętamy o tym postulacie, że kwota wolna od podatku 60 tysięcy złotych. Nie wiemy, kiedy to będzie obowiązywać, ale...
Czekamy na realizację obietnic wyborczych i...
No ale pan wie, jak się skończy kwota wyższa od podatku samorządów.
No już jest zapowiedź, wiemy, już nawet słyszymy w sieci, że...
To jak to powinno wyglądać w przypadku miast na prawach powiatu? Jak pan sobie to wyobraża? Jak to powinno?
Jak sobie wyobrażam, no i uważam, że są organizacje na szczeblu samorządowym, czy Związek Miast Polskich, czy Związek Gmin i Powiatów, też taki związek jest. To są organizacje, które powinny lobbować na rzecz samorządów lokalnych, rozmawiać na komisji wspólnej rządu i samorządu, te problemy rozwiązywać i stosować swoisty lobbying na rzecz zrównoważonego finansowania tych samorządów.
Leszek Waszkiewicz?
Jest dosyć spora grupa samorządowców w parlamencie i oni dbają o nasze sprawy. Wiem, że toczą się w Ministerstwie Finansów rozmowy na temat zmiany sposobu finansowania samorządów. Ma to polegać między innymi na zwiększeniu udziałów w podatku PIT i CIT, które trafiają do samorządów. Oraz też mówi się o tym, żeby część wpływów z podatku VAT też trafiała do samorządów. Byłoby to zupełnie nowe rozwiązanie. Czekamy z niecierpliwością na konkrety i ja bym sobie życzył, że przede wszystkim powiaty były lepiej dofinansowane, bo my tak naprawdę żyjemy tylko i wyłącznie z subwencji i dotacji. Nie mamy zbyt dużo dochodów własnych, tak jak mają to gminy czy miasta na prawach powiatu, tak jak Słupsk.
No bo i z tego właśnie powodu część obserwatorów życia samorządowego i politycznego w Polsce zastanawia się, czy w ogóle powiaty jeszcze powinny istnieć, no bo z samych dotacji, subwencji to tak trochę słabo.
Obchodzimy w tym roku 25-lecie.
Może to jest dobry powiatu, moment, żeby się zastanowić.
Więc wydaje mi się, że to był pomysł trafiony, bo jednak rozwiązujemy te ponadgminne problemy związane ze szkolnictwem ponadpodstawowym, ze służbą zdrowia i z wieloma innymi jeszcze dziedzinami, które, no, z którymi gminy same by sobie nie poradziły, albo to zarządzanie byłoby nieefektywne. Więc taki szczebel samorządu moim zdaniem powinien istnieć. Powinniśmy mieć tylko troszkę więcej pieniędzy na rozwijanie skrzydeł.
Paweł Lisowski?
Ja myślę, że powiaty jakby same też udowadniają, że są potrzebne. Rzeczywiście są zadania, które nie mogłyby być wykonane na szczeblu gminy, tym podstawowym. Myślę, że też no, przykład powiatu słupskiego. Jak ja zaczynałem przygodę z samorządem powiatowym 9 lat temu, to budżet powiatu wynosił 80 milionów, z czego 8 milionów to były inwestycje. No w tej chwili budżet, na którym pracuję, to jest ponad 240 milionów i ponad 80 milionów na inwestycje. Czyli samorząd powiatowy mocno oddziałuje na to, co się dzieje w regionie, mocno oddziałuje na rozwój regionu poprzez właśnie wykonywanie tych swoich zadań własnych, no przede wszystkim w takich obszarach, w przypadku samorządu naszego, jak drogi powiatowe. Mamy ponad 700 kilometrów dróg, za które odpowiadamy. Jest to najwięcej w województwie pomorskim. Tutaj Leszek ma też...
Na drugim miejscu, 600 blisko.
Dwa terytorialnie największe powiaty w województwie, ale tam jest również no, wiele innych obszarów, tak? To jest szkolnictwo średnie. No, w przypadku Leszka to jest jeszcze szpital.
Szpital jeszcze.
U nas to jest pomoc społeczna, DPS-y. Także tych zadań jest naprawdę mnóstwo. Mnie cieszy to, że no, ta kadencja była niezwykle, niezwykle trudna, bo nikt nie przewidział, że będzie pandemia, kryzys uchodźczy, z którym my, szczególnie na terenie powiatu słupskiego, do dzisiaj się borykamy. Mamy też duże grupy dzieci z Ukrainy, przecież z instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ale pomimo tego no, bardzo skutecznie pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne. I tutaj trzeba przyznać, że tych programów różnych, z których można było korzystać, było naprawdę sporo. Myślę, że to był taki silny punkt. No my ponad 300 milionów złotych zainwestowaliśmy właśnie w zadania inwestycyjne, czyli to jest bardzo dużo. Natomiast problemem jest to, czy było to, o czym tutaj też moi przedmówcy mówili, czyli te sprawy, wydatki bieżące, tak, na bieżące funkcjonowanie. Na wynagrodzenia choćby nauczycieli, tak? On
nie zawsze. Właśnie, czy wy jesteście dzisiaj konkurencyjni na rynku pracy, jeżeli chodzi o pozyskiwanie osób kreatywnych do pracy w samorządzie? Trudno być kreatywnym może księgowości, bo to może źle brzmieć, ale na przykład jeżeli chodzi o promocję powiatu czy rozwój kulturalny, to jesteście jako samorządowcy tutaj konkurencyjni? Jesteście w stanie pozyskać kogoś, płacić więcej niż rynek pozwala dzisiaj, czy nie?
No jesteśmy...
Pan starosta Bytowski się tak uśmiecha.
Tak, bo jesteśmy niestety, ale poniżej średniej. Ale mimo tego prasa urzędnicza ma jakieś swoje zalety, bo zgłaszają się na konkursy ciągle osoby chętne do pracy. Niedawno mieliśmy konkurs na dosyć trudne zadania, bo związane z projektami, i mieliśmy po 8 chętnych. Dwie osoby chcieliśmy zatrudnić, więc na oba stanowiska zgłosiło się po 8 chętnych. I wybraliśmy pracowników dosyć dobrych, chociaż muszę powiedzieć, że podkradaliśmy też troszkę z innej gminy, tak? Bo ludzie mają różne sytuacje życiowe, przeprowadzają się z miejsca na miejsce, nie chcą...
To samorządy dojeżdżać. Sobie podkradają pracowników?
Tak. Tak no było, jest i raczej chyba będzie.
No niestety, ale Najczęściej to jest tak, że działa w drugą stronę, że gminy podkradają nam, powiatowi pracowników, po prostu gminy lepiej trochę płacą niż starostwo, chociaż wydaje mi się, że w ostatniej kadencji, w ostatnich dwóch, trzech latach bardzo w starostwie powiatowym w Bytowie podnieśliśmy pensję, no i też przewidujemy od kwietnia kolejną transzę podwyżek.
To już po wyborach będzie.
No tak, nie chcę, żeby to był jakiś marketingowy chwyt wyborczy, ale... więc dlatego
to na koniec
jest w kwietniu, nie teraz w marcu, żeby...
Niezależnie od tego, kto wygra, tak, będzie ta podwyżka, tak rozumiem. A powiedzcie panowie, co sądzicie o takim pomyśle, bo prezydentów, burmistrzów, wójtów wybieramy bezpośrednio, jeżeli chodzi o sejmik województwa i zarząd województwa i zarządy powiatów, no to one są potem wybierane no, z grona radnych. To czy bezpośrednie wybory starosty czy marszałka województwa to jest pomysł na przyszłość, czy w ogóle nie warto tego ruszać, bo taka jest ukształtowana już zasada i nie zmieniajmy tego. Adam Treder.
Ja myślę, że jest to ciekawa inicjatywa, ale wracając do wcześniejszej wypowiedzi, to uważam, że nawet jeżeli chodzi o wybory, na przykład prezydenta miasta, dobrym zwyczajem kiedyś, bo że to Rada Miasta wybierało prezydenta, jeżeli mamy, powiedzmy sobie szczerze, byśmy mieli przedstawicieli w Radzie Miasta z różnych komitetów, to by musiał powstać jakiś kompromis by musiał powstać.
Jakaś
koalicja, żeby wybrać prezydenta i wtedy by było łatwiej, jeżeli chodzi o realizację zobowiązań wyborczych, jak również w przypadku, gdyby się prezydent nie sprawdzał jako włodarz miasta.
Ale nie byłby wtedy takim trochę zakładnikiem Rady?
Nie wiem, czy byłby zakładnik, to jest kwestia osoby, czy rzeczywiście ma pomysł na swoje funkcjonowanie i realizuje wszystkie niezbędne działania mające na celu poprawę życia mieszkańców Słupska na przykład.
Paweł Lisowski?
Myślę, że ten przykład gminny, tak, bo przypomnę, że przed 2002 rokiem w gminach również były zarządy i wójt, burmistrz czy prezydent miasta wybierany był, tak jak obecnie teraz, w powiatach czy województwach, tak? Natomiast wydaje się, że to rozwiązanie bardzo się sprawdziło. Cieszy się dużym powodzeniem. Mieszkańcy chętnie korzystają z tego prawa.
Właśnie pytam o ten silniejszy mandat. Czy starosta nie miałby silniejszego mandatu?
To jest na pewno silniejszy mandat i też taka większa personalna odpowiedzialność za to, co się dzieje. Więc no, wydaje się, że jest to rozwiązanie, nad którym można byłoby się pochylić i się zastanowić.
Leszek Waszkiewicz.
Natomiast wydaje mi się, że byłoby takie zagrożenie, że byłoby to też upolitycznienie wyborów, bo żeby być znanym w takim 100-tysięcznym, 200-tysięcznym powiecie rozpoznawalnym, żeby wygrać takie wybory w cudzysłowie w pojedynkę, no trzeba byłoby być pewnie przedstawicielem jakiejś dużej partii, więc to byłoby takie zagrożenie. Tak,
są też przedstawiciele samorządów, którzy wygrywają z komitetów niezależnych, własnych.
No zgadza się, ale to zawsze jest jakaś... Jest takie niebezpieczeństwo.
Czyli pan lekko sceptycznie.
Lekko sceptycznie.
Dobrze, to po krótkiej przerwie wracamy do dyskusji. Przypominam, naszymi gośćmi są Paweł Lisowski, starosta Słupski, Leszek Waszkiewicz, starosta Bytowski i Adam Treder, radny i kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Słupska. Wracamy za chwilę.
Samorządowy Piątek, Radia Gdańsk. Samorządowy Piątek, Radia Gdańsk.
Za 25,5 minuty będzie godzina 10. Samorządowy Piątek dziś ze studia w Radiach Gdańsk w Słupsku. Paweł Lisowski, starosta Słupski, Leszek Waszkiewicz, starosta Bytowski i Adam Treder, radny i kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Słupska. Tak się poza anteną rozgadaliśmy trochę o wyborach jeszcze. Paweł Lisowski mówi, że są przypadki, gdzie nie ma kontrkandydatów w wyborach, tak?
Na wójtów, burmistrzów w naszym powiecie, tak. Rzeczywiście tak jest w 4 gminach z tego, co...
To sporo.
Tak na szybko liczę, bo to jest gmina Kępice, jest pani burmistrz Majewska. Jest wójt Leszek Kuliński w gminie Kobylnica, jedynym kandydatem, również pani Barbara Dykier, wójt gminy Redzikowo i zdaje się, że również w gminie Smudzinie.
Smudzino jest dwoje kandydatów, jest, sprawdzałem dobrze wczoraj.
No to w tych trzech gminach.
W Wicku, to już jest powiat lęborski, pan Waleśkiewicz jest jedynym kandydatem.
W tym przypadku jest jakby plebiscyt, mieszkańcy głosują tak lub nie.
A o czym to waszym zdaniem świadczy, że to taki mocny kandydat, czy dobrze pracuje Leszek Waszkiewicz?
W Bytowskim powiecie jest tylko jeden taki przypadek, jest to gmina Tuchomie i moim zdaniem to wynika z tego, że to jest bardzo dobry i sprawny wójt. i w poprzednich wyborach bywali kontrkandydaci, ale osiągali
ocenili swoje szanse,
wyniki i
że się rozbiją o ścianę wyborczą, tak?
Tak sądzę.
No to jest chyba największe docenienie, że nawet jak kontrkandydaci oceniają, że nie mają szans w wyborach, no to trudno o lepszą recenzję pracy. Dobrze, to teraz jeszcze porozmawiamy o dwóch tematach. Pan starosta bytowski ma na głowie też szpital. To jest ogromny problem, ogromne obciążenie i organizacyjne, i finansowe. Co zrobić, żeby to tak nie dociskało powiatu finansowo?
No muszą być zmiany na szczeblu rządowym. Musi być inny sposób finansowania szpitali. Chociaż muszę tutaj się pochwalić, że Szpital Powiatu Bytowskiego po raz pierwszy od wielu, wielu, wielu lat ubiegły rok zakończył dodatnim wynikiem finansowym. Ponad 3 miliony
złotych. No to epokowe wydarzenie.
Epokowe, jesteśmy z tego dumni, ale to się nie wzięło z niczego.
Przepraszam, że panu przerwę, bo pamiętam dyskusję, jaka wybuchła w Bytowie w sprawie zawieszenia działalności, czy potem likwidacji, tak to trzeba nazwać, oddziału porodowego. I były ogromne obawy, że to jest zagrożenie bezpieczeństwa, w szczególności kobiet, dzieci i tak dalej, i tak dalej. Czy coś się niepokojącego w tym czasie wydarzyło?
Nic. Myśmy właśnie cały czas o tym mówili, że ten oddział został najpierw zawieszony, później rzeczywiście został zlikwidowany, dlatego że nie mogliśmy tego bezpieczeństwa i dzieciom, i kobietom zapewnić. Odeszli od nas lekarze, neonatolog, który pracował, i to było bezpośrednią przyczyną zawieszenia działalności tego oddziału.
A po drugie, on przynosił straty.
Przynosił straty, ale no, ze względów społecznych byliśmy gotowi te straty pokrywać.
Bo to jest bardzo niepopularna decyzja. Trzeba sobie powiedzieć wprost. Likwidacja jakiegokolwiek oddziału w szpitalu, czy samego szpitala, zawieszenie jego działalności, to zawsze jest społecznie decyzja, która się spotyka z dezaprobatą.
Tak, potwierdzam to. Natomiast wydaje mi się, że umieliśmy naszym mieszkańcom wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Daliśmy im możliwość tej opieki w poradniach kobiecych, więc mają możliwość tą opieki tej około przedporodowej. Natomiast no, sam poród odbywa się w szpitalach ościennych. Z danych, które otrzymaliśmy niedawno z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, wynika, że najwięcej panie robi w szpitalu kościerskim. Trochę w Słupskim, trochę w Kartuskim, w Miasteckim, bo szpital mamy drugi na terenie powiatu.
To jest szpital miejski należący do gminy miejskiej,
tak,
Miastko.
Tak. Więc tutaj nie było żadnych przypadków, że nie wiem, ktoś nie zdążył do porodu, czy coś złego się stało, więc mimo tych początkowych obaw nie ma jakiejś komplikacji z tego powodu.
Taki jeszcze jeden aspekt był, na który zwracali uwagę samorządowcy, że w miejscu urodzenia nie będzie wpisane Bytów.
No, wydaje mi się, że jesteśmy tutaj w Słupsku, a przez chyba dziesiątki lat
20 lat
mieszkańcy Słupska mieli wpisywane Ustka i chyba nikt z tego powodu to nie ma żadnych komplikacji.
To rzeczywiście jest dobra informacja, że szpital w końcu zanotował wynik na plus, ale ja chciałem panów jeszcze, korzystając z waszej obecności w studiu, bo wszyscy w jakiejś mierze zajmowaliście się albo zajmujecie się komunikacją, chciałem was zapytać o dwie sprawy, które te oba powiaty, Słupski i Bytowski, łączą. To jest na pewno funkcjonowanie PKS-ów i funkcjonowanie albo niefunkcjonowanie kolei. Bo w części to nie funkcjonuje. Adam Tader kiedyś kierował bytowskim PKS-em i słupskim PKS-em.
Tak.
No i właśnie, co zrobić, żeby te PKS-y jeszcze lepiej funkcjonowały? Bo słupski się poprawił bardzo, bytowski mam wrażenie też troszkę podciągnął swoją jakość, ale to jeszcze chyba nie jest to, o czym Leszek Waszkiewicz myśli w swoich marzeniach.
No myślę, że nie tylko kolega Leszek, czy kolega Paweł o tym myśli. Ja myślę, że to jest w interesie nas wszystkich, zarówno czy to włodarzy powiatów, gmin czy miast. I ja osobiście bardzo się cieszę, że powstał ten program rządowy dotyczący wykluczeń komunikacyjnych, bo to był sowity i nadal jest sowitym zastrzykiem finansowym dla tych powiatów, żeby organizować tą komunikację zbiorową, że ona praktycznie powróciła, bo ona, można powiedzieć, w czasach uwolnienia rynku przewozowego.
Bo trzeba też uczciwie powiedzieć, że PKS jakikolwiek, nie mówię, że bytowski czy słupski, generalnie kojarzył się ze słabą jakością usług, starymi autobusami i kiepską siatką połączeń.
Ale to, panie redaktorze, nie wynikało z tego, że była zła organizacja pracy, czyli złe funkcjonowanie i po prostu nieudolnych zarządów. To wynikało po prostu ze złego otwarcia rynku, co niejednokrotnie już podnosiłem w różnych wypowiedziach. Po prostu ta reforma, jeżeli chodzi o prowadzenie komunikacji zbiorowej na terenie naszego kraju, po prostu była błędna. I to właśnie przyniosło te ujemne skutki, że przedsiębiorstwo transportowe z dużym dorobkiem, trzeba przyznać, bynajmniej tutaj na Pomorzu PKS-ów czy PKS Bytów, to były największe przedsiębiorstwa komunikacyjne. I po prostu to takie nagłe uwolnienie rynku bez żadnych zasad, wolna amerykanka, doprowadziło do tego, że po prostu nie były w stanie konkurować przy swoim taborze, utrzymaniu i całej infrastrukturze. To był ten główny powód.
Paweł Lisowski?
No rzeczywiście mamy się czym pochwalić, możemy być przykładem, jeżeli chodzi o rozwój tego transportu.
Ale bylibyście w stanie z jakby budżetem powiatu to udźwignąć?
Nie, 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 nie bylibyśmy to w stanie. Myślę, że ten fundusz, o którym wspomniał tutaj kolega Adam Treder, rzeczywiście on nam bardzo pomógł, ten fundusz rozwoju przewozów autobusowych. My jakby weszliśmy w ten fundusz od samego początku jego funkcjonowania. No, tylko powiem, że na najbliższy rok mamy pozyskanych środków z tego funduszu ponad 12 milionów złotych. Natomiast został on ogłoszony też na 10 lat i tutaj również startowaliśmy i mamy 130 milionów złotych zagwarantowanych dofinansowań właśnie w tej perspektywie dekady, co daje nam pewne bezpieczeństwo i możliwość właśnie inwestowania choćby w tabor autobusowy. Bo z jednej strony oczywiście linie, ta propozycja dla mieszkańców i te dofinansowania. Tutaj też muszę podziękować samorządom gminnym, które również nam współfinansują właśnie te nierentowne linie. Natomiast z drugiej strony to musi też być inny tabor autobusowy, bo tak jak pan redaktor pamięta, jeszcze kilka lat temu to jeździły po naszych drogach takie popularne kopciuchy. My staraliśmy się pozyskać dofinansowania na nowy tabor autobusowy. 10 autobusów zakupiliśmy też z pozyskanych takich rządowych różnych konkursów i dzięki temu ten tabor dzisiaj wygląda inaczej. Spółka dzięki temu, że też ma jakieś podstawy finansowe do funkcjonowania, również leasinguje autobusy kilkuletnie, więc ten tabor został znacznie odmłodzony i dzięki temu mieszkańcy mają możliwość w komfortowych, bezpiecznych warunkach przemieszczania się tymi autobusami.
Jeszcze wtrącając się, chciał przypomnieć, panie starosto, pan pamięta, jak rozmawialiśmy już prawie też 7 lat temu rozmawialiśmy na temat komunikacji zbiorowej i w jakim kierunku ta komunikacja powinna zbierać na szczeblu centralnym, jeżeli chodzi o wsparcie, i teraz mamy tego efekty i to się potwierdziło, że tylko takie systemowe rozwiązania na szczeblu ogólnokrajowym mogą wspierać ten lokalny transport zbiorowy.
Leszek Waszkiewicz, jeszcze parę lat temu to ten PKS Bytowski nie wyglądał dobrze.
Wyglądał dobrze.
Były ciągle jakieś problemy z pieniędzmi, z taborem.
Zanim zostałem starostą 8 lat temu, czy 9 już, to przez 6 lat byłem prezesem PKS-u. Zresztą objąłem to stanowisko po koledze Adamie Trederze. I tak jak Adam wspomniał, to był akurat czas wchodzenia takiego wolnego rynku. Powstała konkurencja prywatna.
I kryzysu gospodarczego w kraju.
Tak, i PKS-y generalnie nie były przygotowane na taką walkę konkurencyjną, więc firma musiała przejść wielkie przeobrażenia wewnętrzne, żeby móc konkurować z prywatnymi przewoźnikami. To się udało. I podobnie tak jak powiat słupski, też odnawiamy tabor i czekamy na rozstrzygnięcie z takiego programu finansowego ze środków KPO i tam liczymy na zakup 10 zupełnie nowych autobusów przystosowanych właśnie do komunikacji publicznej. I potwierdzam to, co mówili koledzy, że gdyby nie ten Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, to sytuacja komunikacji publicznej byłaby bardzo trudna. Nam się udaje też pozyskiwać środki z tego funduszu. PKS ubiegły rok zakończył wynikiem na plusie 1 200 000, więc myślę, że jak otrzymamy te autobusy z KPO, będzie to też jakieś źródło finansowania tego zakupu, bo musimy niestety, ale też wkład własny całkiem niemały do zakupu dołożyć jako powiat.
Czyli informacja o śmierci PKS-u mocno przedwczesna.
Nie, w powiecie, w naszym województwie, w 2009 roku trzy samorządy powiatowe przejęły PKS-y, powiat słupski, bytowski i starogardzki i wszystkie przetrwały te kryzysy i wszystkie się rozwijają, a na takich w takich dużych powiatach jak słupski i bytowski, gdzie odległości między miejscowościami są duże, gdzie jest niska gęstość zaludnienia, to naprawdę bez dopłat nie da się utrzymać, bo musiałby być horrendalnie drogie.
Jest to mega wyzwanie, ale szczególnie w tamtych czasach.
No właśnie, bo te odległości są rzeczywiście spore. No dobrze, no to z autobusową komunikacją jest dobrze, ale z kolejową to tak słabo. Ja muszę powiedzieć, że za każdym razem, jak przejeżdżam przez Bytów i patrzę na ten piękny dworzec kolejowy, na ten węzeł transportowy, to trochę mi żal, że tam nie jeżdżą pociągi. Pan ostatnio był w Warszawie na Komisji Infrastruktury i wrócił pan z tej komisji, mam wrażenie, bardzo mocno pozytywnie nastawiony. Tylko pytanie, czy to nie jest takie nastawienie i emocje przedwyborcze, panie starosto?
Nie, myślę, że nie, że gmina Bytów ponad 20 lat już utrzymuje linię kolejową z Bytowa do Lipusza. Przejęliśmy to w zarządzanie od PKP Nieruchomości. Powstały już 3 projekty techniczne modernizacji tej linii i ten ostatni ma szansę w końcu zostać zrealizowany, ale też po kolejnej modyfikacji, bo takie zapewnienia usłyszeliśmy od wiceministra infrastruktury i to było chyba najmocniejsze od wielu, wielu lat potwierdzenie tego, że w ciągu 2-3 lat jest szansa na to, żeby rozpoczęły się prace remontowe na tej linii i żeby później wróciły połączenia Bytowa z Trójmiastem. Jesteśmy jedynym miastem powiatowym w województwie, które nie ma połączenia kolejowego.
Dworzec macie.
Dworzec piękny.
Linie macie.
Dworzec jest...
Tylko pociągów nie ma.
Nowy tak, jest kolejowo-autobusowy. Ta część autobusowa świetnie żyje. Są wielkie parkingi, więc jesteśmy przygotowani do tego, żeby te pociągi do nas...
Panie starosto, o jakiej kwocie w ogóle się mówi? I skąd te pieniądze miałyby być? To KPO, czy środki rządowe, czy
kolej plus?
Jakiś montaż finansowy?
Jest taki centralny program, który nazywa się Krajowy Program Kolejowy i tam są zagwarantowane środki rządowe i środki unijne. I w tym programie ta nasza linia jest wpisana jako... lista rezerwowa, a z tej zapowiedzi ministra wynikało to, że zostaniemy wpisani na listę podstawową.
No to czekamy, a starosta słupski patrzy i myśli sobie, a ta linia jest dłuższa, no do Korzybia jeszcze ciągnie, wiedzie. Jaka jest pana zdaniem szansa, że to się ziści, czy to jest wróżenie z
osób? Chyba to już jest pod marzeń, nie?
Nie, no to linia jest.
Linia jest, no ale projekt nie jest realizowany.
Chcieliśmy taką inicjatywę podjąć w poprzedniej kadencji. Natomiast
program Kolej Plus, tak?
Kolej Plus.
Nie udało się.
Tam akurat się nie udało, nie złożyliśmy tego wniosku ostatecznie. Aczkolwiek myślę, że tak patrząc na trendy, które są również choćby w Europie Zachodniej, to jednak mocno stawia się na kolej.
Kolej też przyszło.
I myślę, że prędzej czy później jeszcze tutaj wspólnie z Leszkiem Waszkiewiczem usiądziemy do jednego stołu i myślę, że z punktu widzenia Bytowa jest to też niesłychanie ważne, bo przecież Bytów to było jedyne miasto powiatowe w województwie pomorskim bez kolei, tak? Także myślę, że tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia.
Bo rozumiem, że obawa ze strony Bytowa jest taka, że gdyby się wziąć za tę całą linię od Korzybia do Lipusza, to mogłoby nie starczyć pieniędzy.
W tym programie Kolej Plus rzeczywiście był horrendalny, wysoki wkład własny samorządów i tutaj nie mieliśmy wsparcia ze strony gmin, ale też sami jako powiat nie bylibyśmy w stanie wyasygnować tych dziesiątek milionów złotych, które trzeba było tam dołożyć. Ale też trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to jest długa perspektywa czasowa. Tak jak mówię, 30 lat już ponad nie jeżdżą pociągi z Bytowa w stronę Trójmiasta czy Słupska. Od 20 lat gmina Bytów zarządza linią kolejową i dopiero teraz jest szansa na finalizację. Więc i to odcinka 24-kilometrowego. Tak, tutaj w stronę Słupska była jeszcze dłuższa, więc ta perspektywa
prawie
jest
40 kilometrów,
jeszcze dłuższa. Tak?
Jeszcze dłuższa.
Teraz chyba pierwszy etap został przyjęty pozytywnie. On przeszedł swoją kwalifikację.
Weryfikację
przyszedł pozytywną, tylko kwestia dalszego porozumienia się między gminą.
A potem była obawa, że samorządy tego nie udźwigną finansowo. Dobrze pamiętam, tak?
Tak, bo trzeba było mieć wkład
15%?
Własny. 15%? Tak, 15%. Ale jeśli to było szacowane na 40... na 400 milionów złotych ta renowacja linii, no to ten wkład własny 15% było 60 milionów i to było nie do udźwignięcia.
Czyli program taki ponadregionalny by musiał być stworzony.
No właśnie, ale jeżeli sama linia, to jeszcze potem są kwestie zapewnienia połączeń.
No to już byłaby sprawa marszałka, tak? Bo marszałek zapewnia tą komunikację publiczną kolejową.
I te pociągi jeździłyby przez Kościerzynę do Trójmiasta, tak?
Tak.
Pani senator Górska, jak rozmawiałem po tym posiedzeniu komisji, była bardzo entuzjastycznie nastawiona i nawet taką deklarację złożyła, że w tej kadencji pojadą pociągi z Bytowa do Trójmiasta. Nie nazbyt optymistycznie?
Nie, właśnie gdyby padły te zapewnienia z jakichś innych ust, to moglibyśmy mieć takie wątpliwości, ale one padły z ust wiceministra infrastruktury odpowiedzialnego za kolej, więc to było bardzo mocne takie wypowiedzenie tego życzenia i jesteśmy przekonani, że tak się stanie.
To trzeba trzymać kciuki, bo rzeczywiście ta inwestycja czeka na realizację od wielu, wielu lat. Może nie tylko do Lipusza, ale może też do Korzybia kiedyś się uda. Panie starosto, kiwa pan głową, ale...
Jesteśmy za, będziemy wspierać i organizacyjnie, a gdy trzeba będzie również finansowo. Tutaj jesteśmy też w kontakcie z Miną Kępice, która również jest bardzo zainteresowana reaktywacją tej linii kolejowej.
No bo to by było oprócz tego, że same połączenia byłyby komunikacyjne, to też jest duża atrakcja turystyczna, tak, żeby ten teren wzmocnić właśnie jako bazę turystyczną.
No to jest przede wszystkim bardzo malownicza linia. Ona wjedzie przez przepiękne tereny i naprawdę tam można by wozić.
Tak, to prawda. No dzisiaj właśnie po tej linii w kierunku Słupska odbywają się turystyczne przejazdy, ale drezynami.
Drezynami.
Jest stowarzyszenie, są zapaleńcy, miłośnicy kolejnictwa, którzy od lat prowadzą takie działania, mają odpowiednie zgody, dbają o tą linię.
Przeganiają złodziei z łomu.
Tak. To jest ważna sprawa. I to się cieszy dużym powodzeniem, więc rzeczywiście nawet w takiej formie jest to atrakcja turystyczna. Gdyby rzeczywiście jeździły pociągi, no to już było zupełnie super.
To trzymajmy kciuki, żeby tak się stało. Dziękuję panom za wizytę w studiu. Adam Treder, radny Słupski i kandydat na prezydenta Słupska z ramienia Komitetu Prawa i Sprawiedliwość, starosta bytowski Leszek Waszkiewicz, Platforma Obywatelska i Paweł Lisowski, starosta Słupski. Komitet lokalny, ale partyjnie związany z PSL-em. Dobrze
tak,
pamiętam.
Tak.
Dziękuję bardzo, kłania się Przemek.
No przede wszystkim z ziemią słupską.
To był Samorządowy Piątek. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Do zobaczenia, do usłyszenia.
Samorządowy Piątek, Radia Gdańsk.